Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Chrystus Pan mówi bardzo wyraźnie: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. I precyzuje, konkretyzuje: kiedy dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. Jeszcze dodaje: ty chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. Jeszcze dodaje: gdy pościsz, namaść sobie głowę, umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. Można powiedzieć, nie chodzi o ostentację. Nie chodzi o czynienie tego postu, do którego wzywa nas Bóg, na pokaz. Nie chodzi o to, aby zyskać uznanie, aby zyskać jakiś prestiż w oczach otoczenia. Chodzi o szczerość intencji. Tak, ale jeszcze o coś więcej. Chodzi o autentyczność, o dogłębną prawdziwość. O to, aby cały nasz wysiłek był skupiony na wewnętrznej przemianie, na samym sednie naszego życia. Chodzi o taki wysiłek, który skupia się na naszym własnym wnętrzu. Nie dba o żadne zewnętrzne okoliczności, oceny, sytuacje. Drodzy w Chrystusie, przeżywamy tegoroczny Wielki Post pod znakiem pewnego zamętu, hipokryzji, zagubienia i wreszcie walki. Bo trzeba powiedzieć to wprost, jest zamęt, który nam towarzyszy. Wydobywane są afery seksualne w Kościele. Obnażane są grzechy duchowieństwa, i to duchowieństwa najwyższego szczebla. Jeden kardynał został przeniesiony w ostatnich tygodniach do stanu świeckiego. Inny czeka na ostateczne zatwierdzenie wyroku sądu państwowego skazującego go na 50 lat więzienia. Czy słusznie, to inna sprawa. Pytamy jednak, czy to jest wciąż Kościół Chrystusa? Czy to jest święty Kościół, którego wiarę wyznajemy? Pytamy, czy ja chcę być w takim Kościele, takich mroków, takich grzechów, takich ludzkich podłości. Ale jest też hipokryzja, bo ci, którzy oskarżają Kościół, oskarżają ludzi Kościoła, nie czynią tego przecież w imię zasad, w imię obrony godności człowieka, obrony czystości, miłości. Oni to czynią w imię zohydzenia Kościoła. Politycy przybywają do Watykanu i oskarżają księży o pedofilię. Nie jest nawet istotne to, że większość z tych oskarżeń to są niczym nieudowodnione tak zwane newsy medialne, że część z tych oskarżeń to z kolei udowodnione już kilka godzin po tym raporcie ewidentne kłamstwa. To nawet nie jest istotne. Istotniejsze jest to, że ci sami politycy lansują tak zwaną edukację seksualną, która jest przecież deprawacją. Deprawacją dziecka od najmłodszych lat życia, która jest seksualizacją dziecka, dokonywaną pod nadzorem, a więc która jest promowaniem czynów pedofilskich, tyle że w innej przestrzeni, nie kościelnej, ale publicznej. Hipokryzją jest walka z pedofilią w kościele, ale zarazem promocja tej pedofilii w życiu publicznym. Jest zagubienie. Ktoś powie, być może tak, być może to, co ksiądz mówi, ma jakieś podłoże, ale to przecież nie jest nieważne. Bo ważne jest to, że jest grzech. Jest grzech w kościele, tak czy nie? A jeśli jest, to ktoś powie, w takim razie Chrystus tak, ale Kościół nie. Ale to jest straszliwy błąd myślenia. Bo nie ma Chrystusa poza Kościołem. Chrystus żyje w swoim Kościele. Żyje od początku w Kościele grzesznych ludzi. Tak jak żył w otoczeniu swoich apostołów, którzy go zdradzili, którzy wyparli się, nie stanęli pod krzyżem, opuścili. A jednak o nich i do nich powiedział: kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Chrystus żyje w Kościele grzesznych ludzi. I to On swoim bóstwem sprawia, że ten Kościół grzesznych ludzi jest Kościołem świętym. Jest czas pewnego zamętu, hipokryzji, zagubienia, ale jest przecież także czas walki. Ostatnie dni, ostatnie godziny przynoszą nam, zwłaszcza poprzez media społecznościowe, zadziwiającą i zatrważającą wiadomość. Za kilka dni, w najbliższy piątek o godzinie 18 w Toruniu, przy okazji pewnego wernisażu artystycznego, ma się odbyć akt oddania Polski w poddaństwo szatanowi przez grupę satanistyczną. To nie jest żart. To nie jest fałszywa wiadomość. To jest rzeczywistość, która dotyka nas w tym roku, w tych dniach. U progu Wielkiego Postu, w pierwszy piątek Wielkiego Postu. To właśnie w tym czasie, czasie zamętu, hipokryzji, zagubienia i walki, Chrystus kieruje do nas swoje słowo. To nie jest słowo jakiejś strategii, programu edukacji seksualnej. To nie jest słowo związane z programem zero tolerancji czy jakimś programem terapeutycznym. To słowo jest o wiele prostsze. To słowo jest niezmiennie wypowiadane przez Chrystusa od początku Jego nauczania. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Chrystus proponuje pokutę, nawrócenie, metanoję. Bo sednem, bo istotą Wielkiego Postu było, jest i pozostanie przemienić serca, nawrócić się, dokonać odnowy własnego osobistego życia. Przypominamy sobie te słowa, te wartości każdego roku, ale w tym roku ośmielę się to znowu powtórzyć, to słowo od nowa. To słowo od nowa, to wołanie o odnowę jest szczególnie nośne. To było 40 lat temu i wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień zesłania, święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech stąpi Duch Twój. Niech stąpi Duch Twój. I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Tak, to było 40 lat temu. Dokładnie 2 czerwca 79 roku. I to były słowa, które zatrzęsły naszą ziemią. Zatrzęsły naszą Polską. To było duchowe trzęsienie ziemi, dokonane przez Jana Pawła II. Ono było dla wszystkich zaskoczeniem. Nawet w sercach watykańskich dyplomatów, nawet w najbliższym otoczeniu papieża pojawiła się niepewność połączona z lękiem. Kardynał Agostino Casaroli, ówczesny sekretarz stanu, pytał z niepokojem biskupów, kardynałów, uczestniczących w tej pielgrzymce. Do czego on chce doprowadzić? Do rozlewu krwi? Czy może do przewrotu w rządzie? Jan Paweł II nie doprowadził do rozlewu krwi. Nie doprowadził do przewrotu w rządzie. Nawet nie doprowadził zapewne do przemiany serc rządzących. Choć na pewno dał im pewne słowa, które zabrzmiały w ich umysłach po raz pierwszy z taką wagą i powagą. Godność człowieka, prawo osoby ludzkiej, prawo narodu do samostanowienia, prawo do własnej tożsamości i kultury. To była niezwykła pielgrzymka. W Polsce tamtych lat, jak spora część z nas pamięta, miał żyć oficjalnie homo sovieticus. Człowiek sowiecki, człowiek socjalistyczny. A Jan Paweł II powiedział, człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Człowiek to nie jest homo sovieticus, człowiek to jest homo dei. Człowiek Boży, który od Boga wyszedł i do Boga zmierza. W Polsce miał żyć wtedy naród socjalistyczny, a Jan Paweł II przypomniał, że żyje tu, na tej ziemi, naród, który ma tysiącletnią kulturę i tożsamość, chrześcijaństwo. Miała być Polska Ludowa z jej 35-letnim wówczas rodowodem, a Jan Paweł II mówił o tysiącletniej Polsce, która wyrasta z chrztu. To była niezwykła pielgrzymka. Druga w dziejach tamtego pontyfikatu. A pierwsza miała miejsce kilka miesięcy wcześniej w Meksyku. Dlaczego tam? Zwykliśmy mówić, myśleć, no bo Matka Boża, bo Guadalupe, bo największe sanktuarium maryjne, a Jan Paweł II tak bardzo czcił Matkę Bożą. Tak, to prawda, ale był też jeszcze jeden powód. Meksyk był wtedy państwem konstytucyjnie ateistycznym. Wszystkie zgromadzenia religijne były zakazane w miejscach publicznych. Nie można było sprawować mszy świętych na placach, nie można było urządzać procesji poza murami kościoła, nie wolno było pokazywać się w stroju duchowym księżom, siostrom, braciom zakonnym poza murami świątyni. I to państwo konstytucyjnie ateistyczne przyjęło otwarcie papieża. Co w tej sytuacji mogły zrobić władze PRL? Państwa, które było konstytucyjnie neutralne światopoglądowo. Nie mogły postąpić już tak, jak uczyniły to w roku 66, gdy zablokowały przyjazd Pawła VI do Polski. To była prawdziwie niezwykła pielgrzymka. Sam Jan Paweł II i Episkopat Polski pragnęli, by papież przybył w maju, by kulminacją tej wizyty stały się uroczystości ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Miało to być zamknięcie synodu archidiecezji krakowskiej zwołanego przez Karola Wojtyłę. Ale władze komunistyczne na to się nie zgodziły. Zbyt wiele skojarzeń, zbyt dużo ryzyka. Święty Stanisław, a więc konflikt biskupa z królem, kościoła z państwem, konflikt, w wyniku którego zginął biskup, ale ostatecznie wygrał moralnie. Wygrał Kościół. Wygrało prawo moralne. Ponad władzą państwową. Nie. To było zbyt niebezpieczne. Dlatego narzucono czas wokół zielonych świątek. Takich neutralnych świąt. Jakby ludowych, jakby bez większej treści. Jakby mało nośnych, jakby bez obrzędowości. Wołam przed dzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech stąpi Duch Twój. Niech stąpi Duch Twój. I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. I to stało się trzęsieniem ziemi. Nic już nie zostało takim, jakim było. Ale ta przemiana, ta odnowa oblicza ziemi stała się możliwa dzięki temu, że odnowione zostało oblicze tak wielu z nas, każdego z osobna. I tak wielu z nas we wspólnocie narodowej, we wspólnocie Kościoła. On, Duch Boga Żywego, wstępujący w tym dniu, On, Pan i Pocieszyciel, On, który jest Duchem Prawdy i Duchem Miłości, ma taką moc. Miał ją w dniu zesłania w Wieczerniku, gdy sprawił, że apostołowie zalęknieni, przerażeni, żyjący za zamkniętymi drzwiami z obawy, wyszli na ulice miast i zaczęli głosić dobrą Ewangelię. Zaczęli głosić dobrą nowinę, dając za wiarę w Chrystusa swoje życie. On, Duch Prawdy i Miłości, miał także moc w 79 roku, gdy zaczął proces odnowy oblicza ziemi, tej ziemi. My, pokolenie JP2, byliśmy i jesteśmy tego świadkami. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje parafialne. Rozpoczynamy je w pierwszym dniu Wielkiego Postu, jakby świadomi długiej drogi 40 dni, która prowadzi nas do świąt Zmartwychwstania. Stajemy więc na progu długiej drogi, ale potrzebujemy tej drogi. Potrzebujemy tej drogi, by odnowić oblicza w nas, by przypomnieć sobie, że to w ogóle jest możliwe. By przypomnieć sobie słowa sprzed 40 lat, już chyba zapomniane. Chyba zapomniane, skoro odeszliśmy od tego entuzjazmu, od tej wiary, od tej nadziei, które były w nas. Skoro dziś po 40 latach jest w nas tyle zagubienia, zamętu, hipokryzji, walki i pokusy rozpaczy, że tak trzeba, że inaczej nie można. A przecież możemy być w innym świecie. W świecie entuzjazmu, wiary, nadziei, przywracanej na co dzień solidarności. Nawracajmy się. Czyńmy pokutę. Zmieniajmy siebie. Zmieniajmy oblicze tej ziemi, bo ona tego naprawdę potrzebuje. Amen.